Pani profesor, co w perspektywie cywilizacyjnej może nam dzisiaj powiedzieć archeologia?
O, myślę, że bardzo wiele. Jeżeli zważymy, że czasy, o których mówimy, a mówimy o X-XI wieku, pozostawiły po sobie tak nikłe ślady aktywności mieszkańców ziem piastowskich, że bardzo trudno taką rzecz odtworzyć tylko ze względu na obiekty istniejące. Jeżeli do tego weźmiemy pod uwagę to, że te obiekty to są na ogół relikty, wielokrotnie przebudowywane, nadawano im nową postać, nową szatę, to dobrym przykładem jest Poznań. Do momentu podjęcia badań przez zespół archeologów tu właśnie na Ostrowie Dubskim w Poznaniu nie wiedziano, że tu był gród. Więc proszę sobie uzmysłowić, jak czas zatarł tę przeszłość sprzed wielu wieków. Także bez archeologii właściwie się nie obejdzie. Archeologia weryfikuje wymowy źródeł pisanych. Bo jeżeli sobie myślimy, że źródła pisane są obiektywne, to też jesteśmy w błędzie. Źródła pisane były często sporządzane dla jakiegoś celu. Nawet kronika Polska Gala Anonima, ona była pisana między innymi po to, żeby zyskać majątności, powiedzmy, no zapłatę w każdym razie, o czym zresztą sam Gal szczerze we wstępie do kroniki informuje. Wobec czego to, co on w tej kronice zapisał, zależało od punktu widzenia na sprawy tego, który mu płacił, prawda? Więc źródła pisane nie są obiektywne i jedno źródło nie rozsądza jakiegoś problemu. Archeologia często uzupełnia bardzo lub weryfikuje to, co wynika z źródeł pisanych.
Co możemy powiedzieć zatem na temat kierunku wpływów na państwo pierwszych Piastów?
Z materiałów archeologicznych wynika, że mamy do czynienia z zapożyczeniami wielokierunkowymi. Przede wszystkim sama architektura monumentalna to najprawdopodobniej rzecz, która się u nas zdarzyła dzięki kontaktom z środkowymi Niemcami, krótko mówiąc. Oczywiście w skali dostosowanej do potrzeb naszych pierwszych władców. Drugi taki kierunek istotnych wpływów to widzimy poprzez detale wpływające na wykończenie tych budowli. I to są wpływy bizantyjskie. I to najprawdopodobniej poprzez Ruś. Chociaż oczywiście tego kierunku zachodniego też nie można całkiem wykluczyć. Chociażby dekoracje mozaikowe to są dekoracje, które były znamienne dla sztuki bizantyjskiej. Były nimi dekorowane kościoły Rusi, ale były też takie dekoracje stosowane obficie w egzarchatach Rawenny na terenie Italii. No i w Akwizgranie, czyli w Nadrenii. Także jednym słowem na terenie państwa piastowskiego mamy do czynienia z wpływami i z zachodu, i z południowego wschodu.
Wspomniała pani profesor podczas wykładu, że państwo pierwszych Piastów było bardziej europejskie niż my dzisiaj sądzimy. Czy mogłaby pani to rozwinąć?
Mieszko I podjął decyzję o zmianie wyznania, prawda? O porzuceniu wiary przodków i przyjęcie chrześcijaństwa. Dzięki temu otworzyły się przed nimi drzwi czołowych ośrodków chrześcijańskich łacińskiej Europy. I nie było przeszkód w komunikowaniu się ówczesnych mieszkańców ziem piastowskich, bo nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi ani przeszkodami natury geograficznej, prawda? To jest wielka nizina europejska. No rzeki są, wiadomo, ale rzeki można pokonać i to Słowianie znakomicie sobie z tym radzili. Morze Bałtyckie nie przeszkadzało w kontakcie z wielkim handlowym rynkiem, prawda, który tam się na obrzeżach Bałtyku toczył, dlatego że w tym czasie Słowianie znakomicie sobie radzili, prawda, na wodach. Także świat był otwarty. Zdawano sobie sprawę, że o tym, żeby się można było rozwinąć, decydowała nie tylko wymiana dóbr, ale wymiana idei, wymiana jakichś nowinek, informacja o nowych zdobyczach, o tym, co się w świecie dzieje. I ta komunikacja ludzka była absolutnie niezbędna do rozwoju tych społeczności zamieszkujących Europę i to we wszystkich kierunkach.